Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji Moja Duchowość witają się dzisiaj z wami
ksiądz Marek Chmielewski,
Katarzyna
i Agnieszka, a za konsoletą Ania. Dwa miesiące temu, w lipcu, w czasie rozmów niedokończonych, podejmowaliśmy temat dotyczący duchowości kobiety, geniuszu kobiety, jak mówi Ojciec Święty Jan Paweł II. Ten temat jest często podejmowany, tylko wydaje się nam, że często jest on prezentowany w niewłaściwym świetle, nie w nauczaniu Kościoła, nie w nauczaniu opartym na Bożym objawieniu, ale często idzie to w kierunkach sprzecznych z zamysłem Bożym względem człowieka, nawet z naturą człowieka.
Odnoszę wrażenie, że temat kobiecości jest bardziej traktowany jak tabu. Owszem, on jest obecny w mediach, nawet w życiu codziennym, ale traktowany jest w sposób dość taki wynaturzony, bowiem kobiecość jest postrzegana przede wszystkim bardziej jako towar konsumpcyjny. Prosty przykład, w reklamach pojawia się wyidealizowany obraz kobiety, zawsze pięknej, zawsze eleganckiej, przede wszystkim zawsze młodej i w funkcji maskotki, lalki, nadzwyczajnego dodatku do towarów reklamowanych, do różnego rodzaju głoszonych haseł. Właściwie kobieta jest zinstrumentalizowana i rzeczywiście jest obecna problematyka kobiety, tylko pytanie jak?
Tak się też wydaje, że kobieta przedstawiana jest, można powiedzieć, obok innych rzeczy, czyli na przykład obok proszków do prania, przedstawiana jest jako kobieta, która jest niejako głosicielem takiej miłości zmysłowej, wabiącej, ale nietroskliwej, oddanej i wiernej, takiej miłości, która gotowa byłaby oddać życie za kogoś. Miłości raczej, można powiedzieć, takiej, która zawsze gotowa jest się sprzedać.
A więc kim jest kobieta, na czym polega jej duchowość? Bóg hojnie obdarował kobietę. To obdarowanie jednocześnie jest wezwaniem. Wezwaniem, które potrzebuje odpowiedzi. Odpowiedź, którą kobieta daje Bogu na to obdarowanie, jest sposobem na realizację siebie, na to, by się spełnić, by być naprawdę szczęśliwą. A więc co stanowi istotę i w czym wyraża się duchowość kobiety, to będzie tematem naszej dzisiejszej audycji.
Maryjo, oddana Panu w zaufaniu bez końca, służebnico pokorna, uznająca Jezusa całym sercem swym, całym sercem swym. Maryjo,
wspomnieliśmy, że problematyka kobiety, kobiecości pojawia się bardzo często w mediach. Również głos w sprawie miejsca i roli kobiety w życiu społeczeństwa, w życiu Kościoła i jej tożsamości zabiera Ojciec Święty. Wzbudziło to szeroką falę komentarzy. To, że Ojciec Święty w liście pod tytułem Mulieris Dignitatem z 1988 roku podejmuje na tak wysokim szczeblu nauczania Kościoła problem godności kobiety. Świadczy o tym, że problem ten rzeczywiście zasługuje na uwagę także ze strony Kościoła i teologów. Warto pochylić się nad treścią tego listu, aby dostrzec, że kobieta ma swoją godność, godność, którą Bóg wpisał w jej naturę i że ma do spełnienia w społeczeństwie niezwykle ważną rolę. I nie jest to tylko problem, który dotyczy kobiety jako takiej, ale dotyczy także mężczyzny i dotyczy całego społeczeństwa. Na potwierdzenie tych słów warto przytoczyć fragment wypowiedzi Ojca Świętego rozpoczynający niemalże list Mulieris Dignitatem. Pozwolę sobie przytoczyć kilka, wydaje mi się, ważnych dla naszej refleksji zdań. Ojciec Święty pisze: nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nieposiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła. Jak więc widać, problematyka kobiety zasługuje w pełni na podjęcie przez wszystkie środowiska z uwagi na to, że kobieta ma do odegrania zarówno w społeczeństwie, jak i w Kościele niezastąpioną rolę.
Wydaje się również, że w dzisiejszych czasach współczesny człowiek, czyli zarówno kobieta i mężczyzna, przechodzi jakiś dziwny kryzys tożsamości i tak chyba jest, że w ogóle człowiek cierpi, kiedy naśladuje kogoś innego, nawet drugiego człowieka. Cierpi, kiedy nie naśladuje właśnie Boga. Gubi się wtedy człowiek, traci siebie i przestaje być sobą. Należy tutaj podkreślić, że kobieta ma być kobietą, a mężczyzna ma być mężczyzną. Zacieranie tych różnic jest jakimś takim wielkim wynaturzeniem. Stąd zadaniem kobiety nie jest naśladowanie mężczyzny i tworzenie z siebie takiego nieudanego mężczyzny. Bycie kobietą czy bycie mężczyzną jest wielkim darem i wielkim też zadaniem.
Pozwolisz, Kasiu, że wejdę ci w zdanie, przytaczając znowu myśl Ojca Świętego, bo rzeczywiście współczesne ruchy emancypacyjne kobiet, które mają swój początek gdzieś pod koniec XIX wieku, dążyły do tego, aby zrównać kobiety w prawach z mężczyznami. Podjęcie i kontynuacja takiej linii działania sprawia, że kobiety jakby popadają w swoistą pułapkę, dążąc do równouprawnienia z mężczyznami, do naśladowania wzorców męskich, tym samym podkreślają, że wzorce męskie są lepsze, że do nich trzeba dążyć. Tymczasem istotą jest odkrycie własnego bogactwa i Ojciec Święty pisze: w imię wyzwolenia się od panowania mężczyzny kobieta nie może dążyć do tego, aby wbrew swojej kobiecej oryginalności przyswajać sobie męskie atrybuty. Zachodzi uzasadniona obawa, że na tej drodze kobieta nie spełni siebie, może natomiast zatracić i wypaczyć to, co stanowi o jej istotnym bogactwie. A jest to bogactwo ogromne, pisze Ojciec Święty w Mulieris Dignitatem.
Podstawą dla poznania godności i tożsamości człowieka jest odkrycie Chrystusa. To właśnie, jak także uczy Ojciec Święty, w obliczu Chrystusa człowiek dopiero poznaje siebie. Poznaje siebie jako mężczyzna bądź jako kobieta. I sięgając do przykładów biblijnych, zauważamy postawy Chrystusa względem kobiet i postawy kobiet względem Chrystusa. One znajdują się w Jego pobliżu. Odnajdują siebie w prawdzie, jakiej On naucza i jaką czyni. Nawet jeśli jest to prawda trudna, prawda o ich grzeszności, Chrystus mówi: nie grzesz więcej, ale kobieta odchodzi w tym momencie wyzwolona, wzmocniona, właśnie przez to, że doznała wyzwolenia i poznała prawdę o sobie w obliczu Chrystusa.
Tak, ten sposób postępowania Chrystusa wobec kobiet kłóci się z ówczesną obyczajowością Starego Testamentu, która deprecjonuje kobiety. Co więcej, Chrystus nie tylko, że przywraca godność kobiet, ale w pewnym sensie traktuje je wyjątkowo. Jeżeli wobec apostołów Pan Jezus istotne prawdy wiary przedstawia na ogół w przypowieściach, wielokrotnie im tłumaczy, bo nie mogą pojąć, kobiety jakby w lot chwytają myśl Chrystusa. Ojciec Święty zauważa, że Chrystus rozmawia z kobietami o sprawach bożych, znajdując u nich dla tych spraw zrozumienie, czyli autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. Chcę szczególnie wyeksponować to zdanie, że Chrystus znajduje dla tych spraw, które przedstawia kobietom, autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. Wiara kobiet na kartach Ewangelii jest wzorem dla innych. Ta wiara jest tak mocna, że uzdalnia kobiety do trwania przy Chrystusie nawet w najbardziej rozstrzygającym momencie, jakim jest krzyż, wówczas, gdy apostołowie uciekli. Został tylko Jan i kobiety pod krzyżem. Pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Chrystusa są kobiety. One są zawsze przy Chrystusie. To jest odpowiedź na to wyzwalające doświadczenie miłości, jaką okazuje im Chrystus.
Czyli skoro Chrystus jest dla wszystkich ludzi drogą, prawdą i życiem, to właśnie kobieta powinna uczyć trwania przy Chrystusie, który jest życiem. Kobieta powinna być szczególnie właśnie tą, która broni życia, prawdziwego życia, które ma źródło albo w Bogu i życie, i miłość, albo w ogóle nie ma tego życia ani miłości.
Pozwróćmy uwagę, że to Bóg uczynił kobietę tą, w której rodzi się życie. Ona to życie pielęgnuje. Jej to życie zostało powierzone. Oczywiście jej i mężowi, gdzie w małżeństwie wychowywane są dzieci. Ale w szczególny sposób odkrywamy tutaj właśnie naszą tajemnicę, tajemnicę kobiet, ten geniusz kobiety, którym Bóg nas obdarował, że my mamy chronić życie. Mamy to życie pielęgnować i uczyć innych wrażliwości, uwrażliwiać innych na życie.
Tak, ale również przez życie należy rozumieć życie duchowe. I może jeszcze głębiej sięgając, można by pytać, dlaczego kobieta ma być odpowiedzialna za życie? Przede wszystkim dlatego, że jest to odpowiedź na doświadczenie miłości. I tu znowu chciałbym przywołać myśl Ojca Świętego, bo taki cel sobie stawiamy w tej audycji, aby przybliżyć naszym słuchaczom, nie tylko kobietom oczywiście, myśl Ojca Świętego. Otóż znowu Ojciec Święty pisze, że godność kobiety wiąże się ściśle z miłością, jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i równocześnie z miłością, którą ona ze swej strony obdarza. Kobieta nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko obdarowując miłością innych. A miłość to przecież troska o dobro. Nie byłoby troski o życie, gdyby nie było to podyktowane miłością. Miłość jest tą wartością, która daje życie. Kobieta jest więc tą, która doświadcza miłości i miłością obdarowuje. Z tego wynika jej wielka troska o życie, także o życie duchowe. Mówię tu o życiu duchowym, mając na myśli przede wszystkim tę szczególną zdolność kobiety do uwrażliwiania na miłość. Kobieta jako matka, jako żona jest tą, która uczy miłości, otwiera serce mężczyzny na Boga, który jest miłością, sama obdarowując tą sztuką miłowania tych, których Bóg jej zawierza. Potocznie uważa się, że kobieta jest płcią słabą. Tymczasem Ojciec Święty pisze: moralna siła kobiety, jej duchowa moc wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia, mocna tym, że Bóg zawierza jej człowieka zawsze i wszędzie, nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich może się ona znaleźć. Ta świadomość i to zasadnicze powołanie mówią kobiecie o godności, jaką otrzymuje od samego Boga, a to czyni ją dzielną i umacnia jej powołanie.
Thank you.
Kiedy mówimy o godności kobiety, o jej geniuszu, oczywiście nie wykluczamy żadnej z kobiet. Nie chcemy w ten sposób poza marginesem postawić jakiejkolwiek kategorii kobiet, czy to młodszych, czy starszych, czy także sióstr zakonnych. Warto w tym miejscu podkreślić za Ojcem Świętym, że macierzyństwo i dziewictwo to są dwa szczególne wymiary spełniania się kobiecej osobowości. I tak jak w porządku fizycznym macierzyństwo wyklucza dziewictwo, tak w porządku duchowym macierzyństwo i dziewictwo wzajemnie się dopełniają. To są dwie rzeczywistości. Dlatego też kobieta, która ma poczucie swojej godności, swojej wartości, swojej misji powierzonej jej przez Boga, nawet jeżeli nie jest fizyczną matką, zawsze pozostaje matką duchową i vice versa. Matka fizyczna zawsze ma świadomość bardziej doniosłej roli matki duchowej wobec swoich dzieci, aniżeli tylko funkcji rodzicielskiej. Otwiera się więc tutaj ogromna przestrzeń zaangażowania także kobiet konsekrowanych.
W piękny sposób na temat dziewictwa pisze święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Serce, oddając się Bogu, nie traci swych przyrodzonych, pełnych tkliwości uczuć. Przeciwnie, uczucia te potęgują się w miarę, jak stają się coraz czystsze i coraz bardziej boskie.
Warto też tutaj przytoczyć słowa Ojca Świętego z adhortacji Vita Consecrata, który pisze tak. Kobiety konsekrowane są w bardzo szczególny sposób powołane, aby przez swoje poświęcenie, przeżywane w pełni i z radością, być znakiem czułej dobroci Boga dla ludzkości oraz szczególnym świadectwem tajemnicy Kościoła, który jest dziewicą, oblubienicą i matką.
Czyli jeszcze raz powracamy do tej zasadniczej myśli, że kobieta, zgodnie z zamysłem Bożym, jest tą, przez którą znajduje zakorzenienie porządek miłości w stworzonym świecie osób. Że przez miłość kobiety, przez to, że jest ona powołana do miłowania i bycia miłowaną, objawia się Bóg jako miłość. Można by mówić więc o profetycznym wymiarze geniuszu kobiety, czyli tej szczególnej wrażliwości na człowieka i wrażliwości na Chrystusa.
Mówiąc o geniuszu i godności kobiety, nie możemy zapomnieć, że wzorem każdej kobiety jest Maryja. Maryja zawsze wiedziała, jakie jest jej zadanie, jaka jest jej rola i nigdy nie walczyła o swoje miejsce. Mamy tutaj przed oczami Maryję z Nazaretu, Betlejem, Kany, Golgoty, Maryję, która zawsze ufała Bogu, która rodzi nieustannie światu Jezusa i powtarza cierpliwie: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
Właśnie najpełniejszy wyraz geniuszu kobiety Kościół widzi w Maryi i znajduje w jej wzorze źródło nieustannego natchnienia. Myślę, że pewną słabością współczesnych ruchów feministycznych jest lekceważenie wzoru Maryi. Rzecz charakterystyczna, że wojujące feministki zupełnie lekceważą postać Maryi, nie chcą dostrzec, że ona jest tą pierwszą kobietą, spełnioną kobietą. Ojciec Święty wprost pisze, że Maryja to wzór kobiety spełnionej w swoim powołaniu, w swoim geniuszu. Natomiast autentyczny kult Matki Bożej polega nie tylko na zachwycie jej pięknem, ale przede wszystkim odwzorowywaniu właściwych jej postaw. Wydaje się zatem, że maryjność, cześć dla Matki Bożej, to najwspanialsza szkoła kształtowania geniuszu kobiety i szacunku wobec wartości kobiety także ze strony środowiska męskiego. Stąd też Kościół Święty, który od początku czci Maryję, jest największym promotorem emancypacji kobiety, jest największym promotorem godności kobiety i jej niezastąpionej roli zarówno w społeczeństwie, jak i w całej misji ewangelizacyjnej.
Ojciec Święty Jan Paweł II mówi o tak zwanym nowym feminizmie. Nowym feminizmie rozumianym właśnie wedle zamysłu Bożego, wedle tego obdarowania, wedle skarbu, który posiada kobieta. Maryja jest tutaj, jak ksiądz Marek zauważył, najdoskonalszym przykładem, jak być wobec Boga, jak być względem drugiego człowieka, być przy Chrystusie i być przy człowieku. Maryja jest dla nas najdoskonalszym wzorem, jest wypełnieniem tego geniuszu, jest pełnią tego geniuszu kobiety.
Tak, bo jak pisze Ojciec Święty, właśnie w niej odnajdujemy pełnię doskonałości tego, co niewieście i tego, co kobiece.
Nie mogę się oprzeć potrzebie przywołania słów Ojca Świętego, który wypowiedział je do kobiet w Dzień Kobiet 8 marca 1998 roku. Maryja, wzór kobiety spełnionej, niech pomoże wszystkim, a zwłaszcza każdej kobiecie, zrozumieć geniusz kobiecy, nie tylko po to, aby mógł zostać zrealizowany konkretny zamysł Boży, ale tak, żeby kobieta mogła odkrywać większą rolę w różnych środowiskach życia społecznego. Maryja niech przedstawia Bogu nadzieje i modlitwy, trudy i cierpienia wszystkich kobiet świata, a wszystkim mężczyznom i kobietom niech towarzyszy swą macierzyńską troską na drogach życia.
Kończąc naszą audycję, raz jeszcze warto przytoczyć Ojca Świętego Jana Pawła II z listu apostolskiego Mulieris Dignitatem. Pisze Ojciec Święty: w naszej epoce zdobycze wiedzy i techniki pozwalają osiągnąć nieznany przedtem stopień dobrobytu materialnego dla jednych, co niestety niesie z sobą równoczesne zepchnięcie na margines innych. W taki sposób ten postęp jednostronny może również oznaczać stopniowy zanik wrażliwości na człowieka, na to, co istotowo ludzkie. W tym sensie przede wszystkim nasze czasy oczekują na objawienie się owego geniuszu kobiety, który zabezpieczy wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji, dlatego że jest człowiekiem i dlatego, że największa jest miłość. Już za kilka dni rozpocznie się miesiąc październik, miesiąc poświęcony Matce Chrystusa. Niech więc modlitwie do Maryi i z Maryją towarzyszy również nieustanna troska o to, aby odwzorowywać jej postawy. Ona najdoskonalej zawierzyła Chrystusowi, była Jego matką, ale i Jego uczennicą. Więc także i my, ten apel kieruje do nas kobiet, ale i do każdego człowieka, który chce być wierny Chrystusowi. Niech patrząc na Maryję uczy się tej wierności i miłości. A w naszej audycji ponownie spotkamy się za miesiąc, 23 października. Na koniec jeszcze podam nasz adres. Piszcie do nas: Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100 Toruń z dopiskiem, audycja dla młodzieży, Moja Duchowość. A dziś byli z wami
ksiądz Marek Chmielewski,
Katarzyna
i Agnieszka. Do usłyszenia 23 października. Z Panem Bogiem.